Radiu Maryja czas na serwis informacyjny. Parlament Europejski w Strasburgu przyjął rezolucję przeciwko Polsce. Za jej przyjęciem głosowała większość eurodeputowanych, wśród nich m.in. reprezentanci Platformy Obywatelskiej. 152 osoby były przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu. Rezolucja wzywa polski rząd do przestrzegania traktatowych postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych. Parlament Europejski wyraził też zaniepokojenie zmianami w przepisach dotyczącymi polskiego sądownictwa. Europosłowie dali tym samym mandat jednej z komisji Parlamentu Europejskiego do przygotowania raportu na temat rządów prawa w Polsce. To krok do uruchomienia artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, dzięki któremu Rada Unii może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Przyjęcie rezolucji poprzedziła burzliwa debata, w której Polskę atakowano m.in. za ostatni Marsz Niepodległości. Europoseł Ryszard Legutko ostro skrytykował wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, zarzucając mu bezprawne działania, ignorowanie odpowiedzi polskiego rządu i stosowanie podwójnych standardów.
Ja w tym widzę takie kolonialne nawyki, które tutaj się pojawiają i ta wschodnia Europa nagle śmie coś robić, decydować o sobie. No niebywałe, bez naszej wiedzy. Proszę przyjąć do wiadomości, że proces upodmiotowienia we wschodniej Europie się dokonuje i żebyście państwo nie wiem, co tutaj robili, czy czego nie robili, to będzie trwać. Jeśli chodzi natomiast o komisję. Panie przewodniczący Timmermans, proszę mi tutaj nie mówić, że pan reprezentuje prawo, wartości. Wszystkie te działania komisji przeciw Polsce są działaniami bezprawnymi, które łamią traktaty. To, że te działania są tutaj przyklepywane, to nie czyni je mniej bezprawnymi. Państwo macie tu większość, możecie wszystko przegłosować, co chcecie, nawet że 2 plus 2 jest 5.
Europoseł Marek Jurek zwracał z kolei uwagę, że atakujący Polskę europosłowie ośmielali się przyrównywać sytuację w naszym kraju do niemieckich zbrodni z czasów II wojny.
Z niedopuszczalną aluzją do obozów Auschwitz, która po raz kolejny padła z ust pana Verhofstadta, proszę prezydium naszego parlamentu o zajęcie się jego wypowiedziami. Ten język nienawiści musi się wreszcie skończyć.
Podczas debaty głos zabierali także przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Europoseł Janusz Lewandowski mówił, że działania rządu Polski są sprzeczne z polską racją stanu i prowadzą do izolacji kraju. Do tych działań odniosła się na Twitterze premier Beata Szydło, która napisała, że politycy szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania. Debatę nazwała skandaliczną i zapowiedziała, że odniesie się do niej podczas piątkowego europejskiego szczytu. Większość ministrów rządu Zjednoczonej Prawicy zaprezentowała w środę dokonania swoich resortów. W czwartek miną 2 lata od zaprzysiężenia gabinetu premier Beaty Szydło. Jako pierwszy konferencję zorganizował wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Chcemy przestawić gospodarkę na tory inwestycji, innowacyjności, eksportu i to się powoli udaje, powiedział wicepremier. Dodał, że przez 25 lat Polska rozwijała się w oparciu o model kredytowo-konsumpcyjny. W tym czasie sprzedawany był majątek naszego kraju, zaciągano kredyty i następowała konsumpcja.
My chcemy przestawić gospodarkę i to się powoli udaje na tory inwestycji, innowacyjności, eksportu, bo nie znam żadnej gospodarki, która odniosłaby na świecie, w historii ostatnich 100 lat, która odniosłaby spektakularny sukces bez bardzo mocnego eksportu. A więc również eksport i oszczędności oraz innowacje właśnie, tak? Czyli oszczędności, które mają być, w szczególności krajowe oszczędności, mają generować zwiększony poziom inwestycji innowacyjnych, bo to pozwoli nam odejść od tego modelu imitacyjnego.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że nakłady na politykę rodzinną wzrosły do ponad 3%. Na wzrost środków kierowanych do polskich rodzin miał wpływ m.in. program Rodzina 500+. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że świadczenie spełniło główne założone cele, czyli przede wszystkim wzrosła liczba urodzeń, poprawiła się sytuacja polskich rodzin i zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci.
Z tego programu korzysta niemalże 4 miliony dzieci, 2 miliony 620 tysięcy polskich rodzin. Z tego w oparciu o kryterium dochodowe ponad 1,5 miliona dzieci, a więc znacząca część tych dzieci. Przypomnę też, że z programu korzystają dzieci przebywające w pieczy zastępczej, czy przy podwyższonym kryterium dochodowym również dzieci niepełnosprawne. Z tych środków 65% adresowanych jest na polską wieś. Tam jednak jest większa wielodzietność i sytuacja dochodowa rodzin jest trudniejsza.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił natomiast, że największym osiągnięciem jego resortu jest ustawa zwiększająca nakłady na zdrowie. Jak zapowiedział, w ciągu najbliższych 10 lat do systemu opieki zdrowotnej trafi około 500 miliardów złotych.
To już nie tylko plan, to nie tylko przewidywania, ale po prostu to się dzieje. Bo dodatkowe wydatki z tego tytułu będą dwukrotnie większe niż te, na przykład, które będą przeznaczone na projekt Rodzina 500+. Gdybym miał wymienić największe osiągnięcie ostatnich 2 lat, nie mam żadnej wątpliwości, że to właśnie ta historyczna ustawa kierująca ogromny strumień pieniędzy na zdrowie jest właśnie takim osiągnięciem. Śmiało można powiedzieć, chociaż to określenie nie znalazło swojego miejsca w przestrzeni publicznej, że to projekt Zdrowie Plus. Nawiązując do różnych innych plusów, którymi rząd się chwali.
MON podsumował 2 lata w pierwszej bazie lotnictwa transportowego. Konferencji towarzyszyło uroczyste przyjęcie na stan bazy pierwszego z 3 samolotów dla VIP-ów średniego zasięgu. Szef MON-u Antoni Macierewicz powiedział, że cel działania jego resortu nakierowany jest na bezpieczeństwo Polski oraz zdolność obrony ojczyzny przez polską armię.
Armia dzisiaj jest armią narodową, jest armią zdolną bronić naszej niepodległości. To jest zasługa rządu, to jest zasługa programu Prawa i Sprawiedliwości. I wreszcie to jest zasługa narodu, który taki rząd wybrał i który jest zdecydowany finansować swoją armię, bo chce być bezpieczny, bo chce i będzie niepodległy.
Szef MON-u podkreślił również, że w ciągu 2 lat awanse w wojsku otrzymało ponad 31 tysięcy żołnierzy. Odeszli generałowie, którzy się nie sprawdzili. Przyszli młodzi oficerowie i to oni przejmą w przyszłości dowództwo nad polską armią, wyjaśnił minister. Prezydent Polski Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie. W trakcie uroczystości najwyższy przedstawiciel państwa polskiego apelował do nowo powołanych, by zawsze rozstrzygali sprawy według własnego sumienia i bezstronnie. W tym kontekście wskazywał na niezbędne w zawodzie poczucie niezależności i niezawisłości.
Chcę wierzyć w to, że właśnie wszyscy Państwo takimi ludźmi jesteście. Proszę, żebyście zawsze tą twardość umieli zachować. Ja wiem, że w życiu są różne sytuacje. Czasem bardzo trudne. Czasem niektórzy przełożeni zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. Jeżeli rzeczywiście w jakiś sposób mogą wpływać na Państwa byt zawodowy. Ale to jest niezwykle ważne, żeby dzięki temu zachować szacunek innych w stosunku do Państwa i Państwa w stosunku do siebie. Żeby zawsze pozostać przy własnych przekonaniach. I rozstrzygać sprawy tak, jak przed chwilą w tym przyrzeczeniu, które składaliście, brzmiało. Według własnego sumienia i bezstronnie.
W sumie akty powołania otrzymało 26 sędziów oraz 5 asesorów sądowych. Wśród nowo mianowanych jest sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych oraz sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego. Chcemy, żeby debaty konstytucyjne odbyły się we wszystkich województwach, zaznaczył wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Pełnomocnik prezydenta do spraw referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji zapowiedział, że 22 listopada w Warszawie odbędzie się kolejna debata w sprawie konstytucji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Tym razem będzie dotyczyć spraw związanych z polską wsią. Minister przypomniał też, że do tej pory odbyło się 7 spotkań w sprawie zmian w konstytucji.
Chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, że te debaty się odbywają i że naszym zamierzeniem jest to, żeby takie spotkanie odbyło się we wszystkich województwach. Założeniem naszym jest to, wszędzie dyskutujemy na temat inicjatywy referendalnej pana prezydenta. Wszędzie wskazujemy, że dla pana prezydenta najważniejszy jest głos narodu. Jaki sens jest tych konsultacji? Ten sens tych konsultacji sprowadza się do tego, że tak jak państwo wiecie, chcemy, żeby odbyło się referendum, które przesądzi kierunki zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast podstawą sformułowania pytań referendalnych są właśnie konsultacje społeczne.
Minister Paweł Mucha zaznaczył, że wolą prezydenta jest, by referendum w sprawie zmian konstytucji odbyło się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Zaznaczył, że plebiscyt mógłby być 2-dniowy i odbywać się 10 i 11 listopada 2018 roku. Prezydent Andrzej Duda ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w święto konstytucji 3 maja. Śledczy sprawdzają, czy spółki OLT miały być kupione przez zagraniczne firmy zajmujące się przewozami lotniczymi Turkish Airlines oraz Air Berlin. Jak informuje prasa, na nieznany dotychczas ślad związany z lotniczymi inwestycjami spółki Ambergold trafiła łódzka prokuratura. Hipoteza, nad którą pracują śledczy, wskazuje, że OLT miały trafić do zagranicznych przewoźników lotniczych za symboliczną złotówkę. Takie informacje pojawiły się w aktach śledztwa. Chcemy ustalić, czy tego rodzaju zamiary w ogóle istniały, mówi cytowany przez gazetę prokurator Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi. Poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski ocenia, że hipoteza o sprzedaży OLT za złotówkę jest realna. Zwraca uwagę, że podobna transakcja miała już miejsce.
Spółka OLT Express Germany została sprzedana za złotówkę holenderskiej spółce. W zasadzie nie za złotówkę, tylko za przysłowiowe 1 euro. Spółka, która dysponowała milionami euro na koncie, 4 samolotami odrzutowymi i wieloma nieruchomościami, jak również innymi wartościowymi składnikami majątkowymi. Czy taka możliwość sprzedaży dwóch spółek funkcjonujących na polskim rynku, czyli OLT Express Regional i OLT Express Poland, wchodziła w grę? W mojej ocenie tak, ale czysto teoretycznie komisja nie dysponuje żadnym wiarygodnym źródłem informacji mówiącym o tym, że za przysłowiową złotówkę te spółki, które nie generowały żadnego dochodu, mogły być sprzedane.
O tym, że Air Berlin interesował się spółką OLT Express, mówił podczas przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą były prezes Ambergold Marcin P. Jednak wątek podobnych zabiegów ze strony przewoźnika z Turcji jest nowością. Wśród uczestników konferencji klimatycznej w Bonn panuje wola, by jak najszybciej dojść do porozumienia w sprawie implementacji porozumienia paryskiego, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Dodał, że finał tego zobowiązania odbędzie się w przyszłym roku podczas COP24 w Katowicach. W środę odbyło się spotkanie szefów państw i rządów oraz ministrów, podczas którego podsumowano 2-tygodniowe negocjacje. Szef resortu środowiska podczas spotkania z dziennikarzami przypomniał, że Polska jest liderem w Unii zarówno pod względem redukcji emisji CO2, jak i możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy. Zadeklarował równocześnie gotowość do dalszej redukcji gazów cieplarnianych. Wskazał tu na stosowanie nowych technologii i odnawialne źródła energii, m.in. geotermię.
Geotermia jest wielką szansą dla Polski. Polska posiada wielokrotnie więcej zasobów geotermalnych niż są nasze potrzeby wynikające z ciepłownictwa. Dlaczego do tej pory tego żeśmy nie stosowali? Przecież geotermia to nieinwazyjne zupełnie pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii, niezwykle stabilne. Przecież to jest piec centralnego ogrzewania na głębokości około 3 km, do którego wystarczy się podłączyć.
W piątek w Bonn zakończy się szczyt klimatyczny ONZ, w którym uczestniczy ponad 23 tysiące osób z blisko 200 krajów. Jego celem jest osiągnięcie postępu w dyskusji nad zasadami wdrażania porozumienia paryskiego, które mają być ostatecznie przyjęte na kolejnym spotkaniu w 2018 roku w Katowicach. Eucharystia to spotkanie miłości z Bogiem poprzez Jego Słowo oraz ciało i krew Jezusa, powiedział Ojciec Święty Franciszek w Watykanie. Papież kontynuował cykl kateches poświęconych Eucharystii. Przypomniał, że to jest największa łaska móc doświadczyć, że to czas uprzywilejowany. Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, wskazał Ojciec Święty Franciszek, jest także umiejętnością przebywania w ciszy, w milczeniu razem z Jezusem.
Kiedy idziemy na mszę, być może przychodzimy 5 minut przed mszą świętą i zaczynamy rozmawiać z kim, kto siedzi obok mnie w ławce, na prawo, na lewo. To nie jest moment do pogaduszek. To jest moment do wyciszenia się, żeby przygotować się do dialogu. Moment, żeby skupić się w sercu, żeby przygotować się na spotkanie z Jezusem. A cisza jest bardzo ważna. Pamiętacie to, co powiedziałem tydzień temu? Nie idziemy na jakiś spektakl, przedstawienie. Idziemy na spotkanie z Panem.
Papież pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Słowa skierował również do Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wasze pielgrzymowanie do Rzymu niech będzie czasem modlitwy, okazją do przeżycia na nowo świadectwa wiary apostołów i męczenników i do wzrastania w miłości i w nadziei chrześcijańskiej, której Eucharystia jest źródłem i spełnieniem. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. I tą informacją kończymy serwis informacyjny.